Wyznaczono im poza obrębem obozu kącik wewnątrz murów sałowieckiego Kremla z własną bramą zwaną wrotami śledziowymi. Nadano im nazwę i status komuny pracy. Ale mając wzgląd na ich bezdenną ciemnotę, pozwolono im odprawiać modły w cmentarnej kaplicy świętego Onufrego. Rybaków usunięto z sałówek dopiero około roku 1930 i natychmiast skończyły się dobre połowy. Nikt więcej nie potrafił takich ławic śledziowych znaleźć w morzu. Zdawać się mogło, że całkiem zniknęły. W ten sposób znalazło potwierdzenie jedno z najulubieńszych przysłów aresztanckich. Dobre miejsce nie lubi być puste. Ucichły dzwony, pogasły lampki wotywne i gromnice. Nie słychać było już więcej ani mszy śpiewanych, ani całonocnych pień. Nikt już nie mamrotał okrągłą dobę pacierzy. Rozpadły się ikonostasy. W soborze Przemienienia Pańskiego ikonostas zachowano. Za to dzielni czekiści w długachnych szynelach do samej ziemi, ze specjalnymi sławieckimi czarnymi wyłogami i galonami, w czapkach bez gwiazdek na czarnym otoku, przybyli tu w 1923 roku, aby tworzyć wzorowo surowy obóz, przedmiot dumy całej robotniczo-chłopskiej republiki. Obozy koncentracyjne, chociaż rządziła nimi zasada walki klas, uznane zostały w tym okresie za środek walki niewystarczająco jeszcze surowy. Już w 21 roku powstały w resorcie Czeka północne obozy specjalne SLON, Siewiernie Łagieria Osobowo Naznaczenia. Pierwsze takie łagry założono w Piertomińsku, w Chołmogorach i pod samym Archangielskiem. Kiedy teraz wycieczkowiczom pokazują w okolicach ujścia Dźwiny Północnej tzw. obóz rządu Czajkowskiego, warto może, aby im ktoś powiedział, że to był właśnie jeden z pierwszych północnych obozów specjalnych stworzonych przez Czekę. Jednakże uznano widać te miejscowości za trudne do nadzorowania i za mało pojemne, biorąc pod uwagę napływ w przyszłości wielkich mas więźniarskich. I oto siłą rzeczy oko zwierzchności spoczęło na niedalekich wyspach sławieckich, które miały już swoją uregulowaną gospodarkę, wyposażone były w murowane budynki i oddalone były od lądu zaledwie o 20 do 40 kilometrów, to znaczy wystarczająco blisko dla strażników, wystarczająco daleko dla uciekinierów, zwłaszcza że przez pół roku pozbawione były wszelkiej łączności z lądem, co czyniło z nich orzech twardszy niż Sachalin. Jeszcze nie było wtedy formuł ani instrukcji określających, co to właściwie znaczy obóz specjalny. Ale komendant sławieckiego obozu, Eichmanns, otrzymał oczywiście ustne wyjaśnienie na Łubiance i po przyjeździe na wyspy oświecił odpowiednio swoich najbliższych pomocników. W latach 60. trudno zadziwić opowieściami o sołówkach byłych zeków, a nawet po prostu naszych współczesnych. Ale niech czytelnik wyobrazi sobie, że żył i rósł w Rosji czechowowskiej, w srebrnym wieku naszej kultury, jak nazywano okolice roku 1910. Że wychował się w tej epoce, że owszem, przeżył szok wojny domowej, ale przecież przyzwyczajony jest do przyjętych wówczas dań, ubiorów, stylu rozmów. I niechże teraz znajdzie się na przedprożu sałówek w Kempierpunkcie, to znaczy w kemskim etapowym pieresylnym punkcie. Po fińsku miejscowość ta zwie się Wegeraksza, to jest gniazdo wiedźm. Jest to punkt zborny Kemi na ponurej, ogołoconej z drzew i krzaków Popiej wyspie, połączonej groblą ze stałym lądem. Pierwszą rzeczą, która rzuca się przybyszowi w oczy na tym brudnym, gołym wygonie, jest kompania. Więźniowie dzieleni byli wtedy na kompanie. Brygada nie została jeszcze odkryta. Aresztantów, odbywających tu kwarantannę, a odzianych w worki, tak, w zwykłe worki. Nogi wystają jak spod spódnicy. Dla głowy zaś i dla rąk porobione są dziury. Komu by to przyszło do głowy? Ale rosyjska przemyślność na wszystko znajdzie sposób. Nowicjusz może obejść się bez worka, póki ma jeszcze własne szmatki. Ale jeszcze tych worków nie zdążył obejrzeć, a już sam wpadł w oko byłemu rotmistrzowi, legendarnemu Kurylce. Kurylko, zastępcą jego był Bezbarodow, pojawia się przed frontem nowo przybyłych w długim czekistowskim szynelu z budzącymi strach czarnymi wyłogami, dziwacznie odcinającymi się od starego rosyjskiego soldackiego sukna. To niejako przedsmak żałoby. Wskakuje na beczkę albo inny podobny piedestał i z punktu daje upust zaskakującej dzikiej wściekłości. Ej, baczność! Tu się zaczyna nie Republika Sowiecka, tylko Salawiecka. Zapamiętać mi, że żaden prokurator nigdy jeszcze nie postawił nogi na salawieckiej ziemi i nie postawi. Wiedzcie, że przysłano was tu nie dla żadnej poprawy. Garbaty dopiero w grobie się wyprostuje. A porządki u nas są takie. Jak każe powstań, to staniesz. A jak każe padnij, to padniesz. W listach do domu tylko tyle pisać, że żywy, zdrowy, zadowolony i kropka. Oni mieli ze zdumienia, słuchają tego byli dostojnicy, stołeczni inteligenci, księża, mahometańscy duchowni i ciemni chłopi z Azji Środkowej. Nikt z nich nigdy niczego podobnego nie widział, nie czytał i nie słyszał. A Kurylko, o którym jakoś nic nie było słychać podczas wojny domowej, ale który teraz z takim właśnie historycznym powitaniem wpisuje swoje imię do rosyjskich kronik, wciąż jeszcze sam sobie podbija bębenka każdym własnym celnym okrzykiem i zwrotem, a coraz to nowe perełki same mu się z ust sypią. Historia Kurylki jest interesująca. Być może ktoś spróbuje kiedyś zestawić i sprawdzić jego personalia. W latach rewolucji nie trudno było przybrać cudze nazwisko i samemu sobie nadać rangę. Ale oto dwa tropy wskazane mi przez czytelników. Pułkownik Kurylko dowodził jeszcze przed wybuchem wojny 1914 roku 16. Syberyjskim Pułkiem Strzelców. Gdy wojna się kończyła, był generałem. Wśród odznaczeń miał złotą szablę, krzyż świętego Jerzego i wiele innych orderów. Przeszedł ciężką kontuzję. Jego syn Igor, będąc jeszcze elewem 1. Moskiewskiego Korpusu Kadetów, jeździł latem 14 i 15 roku na front, walczył, dostał naprzód medal, a później krzyż świętego Jerzego. Wiosną 16 roku skończył przyspieszone kursy w Aleksandrowskiej Szkole Oficerskiej. Został chorążym. A oto drugi trop. Pułkownik Kurylko był jednym z przywódców białogwardyjskiej podziemnej organizacji w Moskwie latem 1919. Organizacja wpadła, jej członków rozstrzeliwano masowo, ponoć 7 tysięcy. Ale spiskowcy, Iwan Aleksiejew, ojciec mojego korespondenta, oraz brat profesora Ilina, których nazwiska znał jedynie Kurylko, nie zostali przez niego zdradzeni i uszli cało. Tak się sobą lubując i tokując, a w duszy złośliwa uciecha, gdzieście to bywali, fiercyki, kiedy myśmy wojowali z bolszewikami? Myśleliście, że schowacie się w mysiej norze? No to was właśnie z niej wyciągnięto i teraz tu jesteście. Macie teraz zapłatę za tę swoją gówniarską neutralność. A my z bolszewikami za pan brat, bo znamy się na rzeczy. Kurylko zaczyna musztrę. Czołem pierwsza kompania kwarantanny. Wróć jeszcze raz. Czołem pierwsza kompania. Wróć. Macie tak krzyknąć. Cio! Żeby na sałówkach po drugiej stronie wody było słychać. Jak 200 ludzi krzyknie, to mury mają się walić. Jeszcze raz. Czołem pierwsza kompania. Zadbawszy, aby wszyscy krzyczeli zgodnym chórem i żeby zmęczeni własnym krzykiem walili się z nóg, Kurylko zaczyna następujący etap ćwiczeń. Bieg całej kompanii dookoła słupa. Nóżki wyżej! Nóżki wyżej! Już mu samemu ciężko. Już sam pan rotmistrz czuje się jak tragik w piątym akcie przed ostatnim morderstwem. Padającym z nóg albo już leżącym, rozciągniętym na ziemi ludziom, w ostatnim brzasku półgodzinnej musztry dorzuca jeszcze zapowiedź esencji saławieckiego losu. Smarki trupie żreć, u mnie będziecie. To tylko pierwszy trening, żeby nadłamać wolę nowo przybyłych. A w cuchnącym baraku ze zbutwiałych czarnych desek każą im teraz spać na własnych żeberkach, chyba że blokowy za łapówkę pozwoli się komuś położyć na narach. Bo pozostali całą noc będą musieli stać oparci o nary. Kto zaś zasłużył na karę, ten dostanie miejsce między kiblem a ścianą, żeby wszyscy przy nim musieli się załatwiać. A wszystko to w błogosławionych czasach przed wszelkimi tam przełomami, kultami, błędami i wypaczeniami w 1923-25, a po 27 wprowadzą jeszcze innowacje. Na narach leżeć już będą urki, knajacy, pstrykając własnymi wszami stojących inteligentów. Czekając na parostatek Gleb Boki, będą oni jeszcze pracować w kemskim zborniaku. Komuś z nich na pewno każą biegać dookoła słupa i krzyczeć bez przerwy: jestem bumelant, sam nie pracuję i przeszkadzam innym. A jakiegoś inżyniera, co upadł wynosząc kibel i ochlapał się, nie wpuszczą do baraku, tylko zostawią na dworze, żeby wśród nieczystości zamarzł. Później konwojenci krzykną: nie wolno zwalniać kroku, eskorta strzela bez uprzedzenia, marsz! A później, poszczękując zamkami karabinów: no co, chcecie nerwy nam szarpać? I popędzą ich po lodowych polach na piechotę szczunami, które trzeba wlec za sobą, żeby przeprawiać się przez miejsca podeszłe wodą. Tam, gdzie lód się kończy, załadują ich na parostatek i tylu ich upchną, że w drodze na Sałówki na pewno kilku udusi się z braku powietrza, nie ujrzawszy wcale śnieżno-białego klasztoru opasanego burymi murami. Stawiając pierwsze kroki na Sałówkach, nowicjusz może na własnej skórze poznać, jak tu się płaci frycowe przy wstępnym myciu w łaźni. Ledwie zdążył się rozebrać, a już pierwszy łaziebny macza kwacz w baryłce z szarym mydłem i ochlapuje nim nowego. Drugi łaziebny kopniakiem strąca go w dół po zjeżdżalni albo i po schodach. Tam w dole ktoś trzeci przywraca nieszczęśnikowi przytomność zimną wodą z kubła, a jakiś czwarty wypycha go do szatni, gdzie jego gałgany leżą już byle jak rzucone z górnego piętra. W tym żarciku widać już na dłoni cały przyszły gułag i tempo jego obrotów, i wartość przypisywaną człowiekowi, który się dostał w tryby. Taki oto jest pierwszy haust sałowieckiego ducha. Ducha jeszcze wreszcie kraju nieznanego, ale właśnie na Sałówkach, urabianego na miarę przyszłego archipelagu. Tu również nowicjusz widzi ludzi w workach, a także w zwykłej, wolnej odzieży, u jednych nowej, u innych już złachmanionej, albo w osobliwych, sałowieckich, krótkich kurtach z materiału na szynele wojskowe. To już przywilej, oznaka wysokiej pozycji w hierarchii więźniarskiej. Jest to ubiór pracowników obozowej administracji. Z czapkami, sławczankami, z takiegoż sukna. I nagle widzi pośród więźniów człowieka we fraku, co nikogo nie dziwi. Nikt się za nim nie odwraca, ani się nie śmieje. Przecież każdy donasza swoje łachy. Tego nieszczęśnika aresztowano w restauracji Metropol, więc odsiaduje wyrok we fraku. Wszystkie wartości z czasem ulegają przewartościowaniu i to, co uważano za przywilej w obozie specjalnym lat 20., mianowicie noszenie ubiorów z przydziału, stanie się przykrym przymusem w specobozie lat 40. Tam uważać będziemy za przywilej noszenie nie państwowych łachów, tylko jakichś tam własnych, niechby to była nawet czapka. Nie trzeba szukać przyczyn tylko w ekonomii. To falowanie nastrojów epoki. Ideałem jednego dziesięciolecia jest zlanie się z ogółem. W następnej dekadzie ludzie pragną możliwie różnić się od ogółu. Marzeniem wielu więźniów, zdaniem pisma Sałowieckie Ostrawa, jest przydział standardowej odzieży. Tylko kolonia dla małoletnich zaopatrzona jest w kompletne sorty. A na przykład kobietom nie wydaje się ani bielizny, ani pończoch, ani nawet chustek na głowę. Złapano kumę w letniej sukni, niech więc sobie chodzi przez całą podbiegunową zimę. Dlatego wiele więźniarek siedzi w barakach w samej bieliźnie i do pracy nikt ich nie wygania. Odzież z przydziału tak jest na Sałówkach ceniona, że nikt się nie dziwi, widząc taką scenkę. Podczas mroźnej zimy jakiś więzień pod murem twierdzy rozbiera się do naga i zzuwa buty. Oddaje sztuka po sztuce całe swoje umundurowanie i na golasa biegnie ze 200 metrów do zebranej tam grupy ludzi, gdzie znów zostaje przyodziany. Chodzi o to, że zarząd twierdzy przekazał tego człowieka zarządowi Filimonowskiej linii kolejowej. Jeżeli przekazano by go w ubraniu, to nowi gospodarze gotowi by nie zwrócić sortów albo je podstępnie zamienić. A oto inna scenka zimowa. Objaw tych samych obyczajów, chociaż przyczyna jest inna. Ktoś doszedł do wniosku, że lazaret obozu jest w stanie urągającym higienie. Wydano więc rozkaz, by natychmiast go wydezynfekować i wyszorować wrzątkiem. Ale co robić z chorymi? Wszystkie budynki wewnątrz Kremla są przepełnione. Cyfry gęstości zaludnienia na sałowieckim archipelagu wyższe są niż w Belgii. A co dopiero dzieje się w tutejszym Kremlu? Wobec tego wszystkich chorych wynoszą na kocach i kładą na śniegu. Trwa to 3 godziny. Wnoszą ich dopiero po zakończeniu szorowania. Nie zapominajmy, że nasz nowicjusz jest dziecięciem srebrnego wieku. Niczego jeszcze nie wie ani o II wojnie światowej, ani o Buchenwaldzie. Zauważył, że blokowi w sukiennych kurtkach biją w dach w najlepszym wojskowym stylu na widok kolegi lub dowódcy kompanii i że ci sami ludzie poganiają swoich podwładnych więźniów długimi pałami zwanymi dryn. Stąd też wywodził się znany wszystkim czasownik drynować. Widzą też, że sanie albo wóz ciągną tu nie konie, lecz ludzie. Kilku naraz idzie w zaprzęgu. Stąd też pojęcie PO konia. Od innych zaś wyspiarzy dowie się nowicjusz rzeczy okropniejszych niż te, które sam zdoła zauważyć. Usłyszy straszne słowo siekierka. Tak nazywają górę siekierską. W dwukondygnacyjnym soborze zainstalowano tam karcer. Karcer tak jest urządzony. Od ściany do ściany idą tam na poprzek żerdzie grube jak ramię. Ukarani karcerem więźniowie muszą cały dzień siedzieć na tych żerdziach. Na noc wolno kłaść się na ziemi, ale jeden na drugim, bo przepełnienie. Żerdzie umieszczone są tak wysoko, że nogami człowiek nie sięga do podłogi. Nie tak łatwo zachować równowagę, przez cały dzień ukarany wysila się, żeby nie spaść. Jeżeli zaś zleci na ziemię, strażnicy zaraz podbiegają i biją, ile wlezie. Albo też wyprowadzają go na dwór, do schodów, które mają 365 stopni, od soboru do jeziora. Zakonnicy je zbudowali. Przywiązują człowieka na całą długość do grubego, ciężkiego polana i strącają w dół. Schody tak są strome, że związany człowiek nigdzie się na nich nie zatrzyma. No ale, żeby sadzać ludzi na żerdkach, nie trzeba siekierki. Żerdzie są też w kremlowskim karcerze zawsze przepełnionym. Albo stawia się więźnia na głazie o ostrych krawędziach. Też na czymś takim długo się nie ustoi. A latem posyłają na pieńki, to znaczy gołego zostawiają komarom na żer. Ukarany w ten sposób musi mieć strażnika za towarzysza. Jeśli jednak przywiązać takiego golasa do pieńka, to komary same sobie dadzą radę. Jeżeli to zima, oblewają gołego wodą na mrozie. A jeszcze każą całej kompanii kłaść się na śniegu, jeśli ktoś zawinił. Albo jeszcze zapędzają człowieka w bagna nad jeziorem, aż pogrąży się po szyję i tak mu każą stać. Jest też taki sposób. Na konia nakłada się samo tylko homonto z orczykami. Do orczyków przywiązuje się człowieka za nogi. Strażnik wskakuje na konia i dalejże harcować po leśnej porębie, dopóki jęki i krzyki włóczonego nie ucichną. Nowicjusz upada na duchu, zanim jeszcze zdąży wejść na serio w sławieckie życie i zacząć swoje bezkresne 3 lata odsiadki. Ale współczesny czytelnik grubo by się pomylił, wyciągając przedwcześnie oskarżycielski palec. Oto właśnie system zagłady, to jest obóz śmierci. To nie takie proste. W tej pierwszej zonie eksperymentalnej, jak zresztą w następnej, a nawet w ostatniej, największej ze wszystkich, w zonie gułagu, nie działamy wcale otwartym chwytem. Stosujemy system wielowarstwowy i dlatego tyle mamy sukcesów. Dlatego to trwa tak długo. Wyjeżdża ci nagle z kremlowskich wrót jakiś zawadiaka wierzchem na koźle. Jeździ na nim z miną dostojnika i nikt się jakoś z niego nie śmieje. Kto zacz? Dlaczego na koźle? To Dziegtiariew, eks-ujeżdżacz. Zażądał konia do dyspozycji. Ale koni na Sałówkach za mało, więc dano mu kozła. A za co mu się ten honor należy? Jest kierownikiem stacji dendrologicznej. Hoduje się tam drzewa egzotyczne. Tu, na Sałówkach. Ten jeździec na koźle niech będzie pierwszą postacią ze świata sławieckiej fantastyki. Na co komu egzotyczne rośliny na Sałówkach, gdzie zwyczajne, racjonalnie prowadzone przez mnichów warzywniki już uległy zniszczeniu, gdzie już brak jarzyn? Otóż drzewa egzotyczne za kołem podbiegunowym są tu dlatego, że Sołówki, podobnie jak cała Republika Sowiecka, chcą, aby cały świat uległ przemianie. Chcą nadać życiu nowy kształt. Ale skąd nasiona, środki? Ano właśnie. Na rozsady dla stacji dendrologicznej pieniędzy nie brak. Nie ma ich za to na żywność dla drwali, bo żywi się tu ludzi jeszcze nie według normy, tylko proporcjonalnie do posiadanych środków. Albo te poszukiwania archeologiczne. Owszem, mamy tu komisję wykopalisk, bo pragniemy wiedzieć wszystko o naszych dziejach. Przed komendą obozu Kląb, widnieje na nim sympatyczny słoń. Czaprak jego zdobi litera U. Razem to znaczy Uslon, uprawlenie sławieckich łagierej osobowo naznaczenia, czyli zarząd sławieckich obozów specjalnych. Ten sam rebus na sławieckich bonach pełniących rolę pieniędzy w tym borealnym państwie. Jaka milutka rodzinna maskarada. Więc wszystko tu jednak takie sympatyczne. Błazen Kurylko chciał nas tylko przestraszyć. Obrót pieniężny w obozach GPU miał swoje specjalne cechy, które utrwaliły się na długie lata. Istnienie specjalnych znaków pieniężnych przyczyniało się do jeszcze ściślejszej izolacji tych łagrów. Po przybyciu do łagru wszyscy przedstawiciele administracji i nadzoru, a tym bardziej wszyscy więźniowie, powinni byli zdeponować wszystkie sowieckie pieniądze będące w ich posiadaniu i otrzymywali w zamian książeczki kwitów drukowanych na dobrym papierze z wodnymi znakami, opiewających na sumy 2, 5, 20, 50 kopiejek i 1, 3, 5 rubli. Emisje pochodzące z różnych lat różniły się podpisami rozmaitych członków kolegium OGPU – Bokija, Kogana albo Bermana. Kto ukrywał państwowe pieniądze, ten podlegał rozstrzelaniu. Jednym z celów tak surowego przepisu było utrudnianie ucieczek. Kwity te używane były na całym terytorium obozów GPU dla wszystkich pieniężnych operacji. W chwili wyjścia na wolność, jeżeli to w ogóle miało miejsce, właściciel kwitów znów je wymieniał na walutę państwową. Po 1932 roku, gdy system obozów zaczął gwałtownie się rozrastać, kwity te znikły z obrotu. Jest też własne czasopismo, również Słon. Wychodzi od 24 roku. Pierwsze numery pisane są jeszcze na maszynie, poczynając od 9 tłoczone są w klasztornej drukarni. Od roku 25 istnieje pismo Sławieckie Ostrowa, które ma z początku nakład 200 egzemplarzy i dysponuje nawet dodatkiem, gazetką Nowe Solówki, precz z przeklętą klerykalną przeszłością. Począwszy od 26 roku, można w całym kraju pismo to abonować, więc nakład rośnie. Prawdziwy sukces. I zaraz to się skończyło. Logika reżimu uczyła, że nie ma żartów. W 29 roku, po dużej ruchawce na Sołówkach i po przestawieniu całej sieci obozów na system reedukacyjny, pismo znów zaczęło wychodzić i ukazywało się aż do roku 1932. W latach 20. istnienie Sołówek wcale nie było sekretem, wciąż o nich się słyszało. Sołówkami grożono na każdym kroku. Sołówkami chlubiono się publicznie, mieli czelność ci ludzie. Sołówki wspominano w patriotycznych pieśniach, żartowali z nich teatralni kupleciści. Przecież klasy jako takie znikały, gdzie też się podziewały. I Sołówki także miały wkrótce zniknąć. I cenzuruje się to pismo w pobłażliwy raczej sposób. Więźniowie, Głubokowski, piszą humorystyczne wierszyki o trójce GPU i jakoś cenzura je przepuszcza. I później śpiewane są te strofki z estrady Sławieckiego Teatrzyku prosto w twarz przybyłemu właśnie Glebowi Bokijowi. Obiecali nam podarków wór, Boki, Feldman, Wasiliew i Wól. Obiecali nam prezent na wilię, Boki, Feldman, Wól i Wasiliew. I panowie władza okazują zadowolenie, bo też czują się mile połechtani. Sokół człowiek nie ukończył, a tu już go uwiecznili. I refren. Wszystkich, co nas uraczyli Sołówkami, zapraszamy, przyjeżdżajcie tutaj sami. Posiedzicie na Sołówkach ze 3 latka, a ręczymy, że was szczery zachwyt zatka. I pękają ze śmiechu. Kto by się domyślił w tych słowach przepowiedni? Zuchwalec Szepczyński, syn rozstrzelanego generała, wywiesił wtedy nad głównymi wrotami takie hasło: Sołówki masom pracującym miast i wsi. To również przepowiednia. Ale to już uznania nie znalazło. Poszli po rozum do głowy i kazali transparent zdjąć. Członkowie trupy teatralnej noszą kostiumy uszyte z cerkiewnych ornatów. Sztuka huczą szyny. Dramaturga sowieckiego Kirszona zginął w obozie. Jednego z przywódców RAP-u. Pierwsza z serii sztuk poświęconych 5-latkom. Na scenie pary podrygujące w łamańcach Foxtrota, Gnijący Zachód i zwycięska Czerwień Kuźni wymalowanej na dekoracji. To my. Kraj z fantastycznej opowieści. Nie, chyba żartował ten łobuz Kurylko. Istnieje również Sławieckie Towarzystwo Krajoznawcze. Publikuje nawet sprawozdania ze swych badań o jedynej w swoim rodzaju architekturze XVI wieku i o sławieckiej faunie. Piszą tu tak gruntownie, z tak pełnym pokory oddaniem, że ma się wrażenie, iż to jacyś zdziwaczali uczeni, nic lepszego nie mający do roboty, przybyli na te wyspy, powodowani li tylko pasją naukową, że to wcale nie więźniowie już po łubiance, drżący ze strachu, że poślą ich na siekierską górę, oddadzą komarom na żer albo włóczyć będą końmi. Zresztą, jakby na osłodę dla dobrodusznych krajoznawców, zwierzęta i ptaki jeszcze na Sołówkach nie wyginęły. Nie są wystrzelane, wygnane, nawet nie wystraszone. Jeszcze w 28 roku zające ufną gromadką wyłażą na sam skraj drogi i z ciekawością gapią się, jak aresztanci idą pod konwojem na Anzer.